Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W sobotę 13 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI przyjął dziś uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Od relacji z tej audiencji rozpoczniemy nasz program. Nadamy też rozmowę z irackim arcybiskupem Luisem Sacco, a na zakończenie refleksję księdza Tadeusza Wojdy o jutrzejszej Ewangelii. Jednym z istotnych zadań Papieskiej Rady do Spraw Kultury jest wsłuchiwanie się w głosy ludzi naszych czasów, by podejmować nowe okazje do głoszenia Ewangelii. Przypomniał o tym Benedykt XVI uczestnikom kończącej się dziś sesji plenarnej tej dykasterii na temat kultura komunikowania i nowe języki. Papież przytoczył słowa swego najnowszego dokumentu, ogłoszonej przedwczoraj posnodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini. Wielu chrześcijan potrzebuje, aby na nowo głoszono im z przekonaniem Słowo Boże, by mogli konkretnie doświadczyć mocy Ewangelii. Ojciec Święty zwrócił uwagę na problemy, jakie napotyka Kościół, gdy zwraca się do ludzi dalekich czy obojętnych na doświadczenie wiary. Ewangeliczne orędzie dociera do nich mało skutecznie, nie pociągając ich.
W świecie używającym przekazu jako zdobywczej strategii, Kościół, któremu powierzona została misja głoszenia wszystkim narodom Ewangelii zbawienia, nie pozostaje obojętny ani obcy. Przeciwnie, stara się wykorzystać twórczo, ale też krytycznie i z rozeznaniem nowe języki i nowe sposoby komunikowania. Niezdolność języka do tego, by przekazywać głęboki sens i piękno doświadczenia wiary, może się przyczynić do obojętności wielu, zwłaszcza młodych. Może stać się przyczyną oddalenia. Kościół pragnie prowadzić dialog ze wszystkimi w poszukiwaniu prawdy. Dziś wielu młodych, oszołomionych niezliczonymi możliwościami oferowanymi przez sieci informatyczne czy inne technologie, nawiązuje formy kontaktu, które nie przyczyniają się do wzrostu w człowieczeństwie, ale grożą nawet zwiększeniem poczucia samotności i zagubienia. Wobec takich zjawisk mówiłem nieraz o kryzysie edukacyjnym, na który można i trzeba odpowiedzieć inteligentnie i twórczo, starając się rozwijać komunikację humanizującą, która by budziła sens krytyczny oraz zdolność oceny i rozeznania.
Papież zwrócił uwagę, że prowadząc inkulturację Ewangelii, Kościół również w dzisiejszej kulturze technologicznej może sięgać do swego wspaniałego dziedzictwa symboli, obrazów, obrzędów i gestów. W komunikowaniu szczególną rolę winna odgrywać bogata symbolika liturgii, dotykając głęboko ludzkiego sumienia, serca i umysłu. Tradycja chrześcijańska zawsze ściśle łączyła z liturgią język sztuki. Benedykt XVI nawiązał do swej niedawnej podróży do Hiszpanii i Bazyliki Świętej Rodziny w Barcelonie. W tym dziele Antoni Gaudi genialnie połączył poczucie sakrum i liturgii z formami artystycznymi tyleż nowoczesnymi, co w harmonii z najlepszymi tradycjami architektury. Tym niemniej w komunikowaniu ewangelicznego orędzia bardziej jeszcze wyraziste od sztuki i obrazu jest piękno życia chrześcijańskiego, dodał Ojciec Święty. Do rzymskiej kliniki Gemelli trafiło wczoraj wieczorem 26 irackich chrześcijan z Bagdadu, którzy niespełna dwa tygodnie temu zostali ranni w czasie ataku islamskich terrorystów na syrokatolicki kościół w Bagdadzie. Jest wśród nich 16 kobiet i troje dzieci. Towarzyszy im 21 krewnych. Na prośbę Stolicy Apostolskiej włoskie władze zgodziły się udzielić gościny niektórym ofiarom zamachu.
Przypomnijmy, że do ataku na syrokatolicką świątynię w Bagdadzie doszło 31 października. Z ponad setki wiernych, którzy uczestniczyli w liturgii, zabitych zostało 46 osób, a 60 zraniono. W międzyczasie w Bagdadzie doszło do kolejnych ataków, tym razem na chrześcijańskie domy. Zginęło co najmniej 6 osób. Islamska organizacja, która przyznała się do zamachów, zadeklarowała, że jej celem jest całkowita zagłada chrześcijan w Iraku.
Jutro Kościół w Polsce już po raz drugi będzie obchodzić Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W związku z tym w tych dniach gości w naszej ojczyźnie arcybiskup Luis Sacco, chaldejski metropolita Kirkuku w Iraku. O sytuacji irackich chrześcijan rozmawiał z nim w Warszawie Rafał Łączny, z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Najbliższa niedziela w Kościele w Polsce to Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku Stowarzyszenie Pomóc Kościołowi w Potrzebie chce skierować naszą uwagę na chrześcijan w Iraku. Jak ksiądz arcybiskup ogólnie ocenia sytuację właśnie w tym kraju, w Iraku?
La situazione è molto grave e molto precaria.
Sytuacja jest bardzo poważna i niepewna. Brak jasnych wizji. Stoimy przed nieznanym. Jednego dnia jest spokój, drugiego wszystko się sypie. Ludzie żyją więc w lęku, zwłaszcza w wielkich miastach, nad którymi rząd nie ma kontroli, jak Bagdad, Mosul, Kirkuk, Basora. Państwo jest bardzo słabe, zarówno rząd, jak i wojsko czy policja. Są źle wyposażeni, brakuje im dobrego przeszkolenia, aby zagwarantować bezpieczeństwo. Granice nie są chronione, stąd wielki wpływ krajów sąsiednich. To wszystko sieje strach wśród Irakijczyków, a przede wszystkim wśród chrześcijan. Boimy się tej fali przemocy, która chce wygnać chrześcijan, czy to na północ, gdzie jest większe bezpieczeństwo, lecz brakuje środków do życia, czy też wygnać nas w ogóle z kraju. Dla nas jest to wielkie wyzwanie, jak świadczyć o Chrystusie w kraju muzułmańskim, jak zachować całe to chrześcijańskie dziedzictwo, które ma już 2000 lat, całą naszą liturgię, mistykę, duchowość, miejsca kultu z V, VI wieku, klasztory, pamiątki o Rzeszy Męczenników, sanktuaria, których w Iraku jest tak wiele. To wszystko przepadnie wraz z naszym odejściem.
W ostatnich dniach dochodziły do nas niepokojące informacje o atakach na chrześcijan, w których zginęło wielu naszych braci i sióstr. Czy zdaniem księdza arcybiskupa można było uniknąć tych tragedii, tak jak na przykład ta w katedrze syryjsko-katolickiej w Bagdadzie?
Myślę, że bardzo łatwo można było zabezpieczyć ten kościół, ponieważ znajduje się on w strefie silnie strzeżonej. Sądzę zatem, że atak ten był bardzo dobrze przygotowany. Świadczy o tym czas, którym dysponowali terroryści, a zatem uważam, że władze mogły interweniować. Nie wiem, dlaczego tego nie uczyniły. Bały się, czy może przyzwoliły na ten atak, by czerpać z niego korzyści polityczne. Nie wiem, są to poważne znaki zapytania.
Wydaje się, że musimy postawić pytanie podstawowe. Z jakiego powodu, dlaczego chrześcijanie są prześladowani w Iraku?
Istnieją trzy powody. Przede wszystkim fundamentaliści nie tolerują innych. Nie tolerują też ugrupowań muzułmańskich, które się z nim nie zgadzają. Fundamentaliści utożsamiają chrześcijan irackich z chrześcijanami na Zachodzie, których obarczają winą za wszystkie swoje nieszczęścia. Ponadto obawiają się, że stracą swą muzułmańską tożsamość, kiedy kraje arabskie znajdą się pod wpływem Zachodu, gdzie, jak sądzą, nie liczą się już wartości ogólnoludzkie czy religijne. Tego dowiadują się z telewizji. Obawiają się o swoją tożsamość, a chrześcijaństwo uznają za religię zwyrodniałą, w stanie rozkładu, podobnie jak zachodnia moralność. W Koranie wyszukują wersety wymierzone przeciwko chrześcijanom. Na przykład Saura at Tauba mówi, że chrześcijanie to politeiści, niewierni, że sfałszowali Ewangelię itd. Fundamentaliści przytaczają te wersety. Muzułmanie bardziej umiarkowani przypominają inne wersety, które są bardziej przychylne chrześcijanom. Istnieją też zwykli przestępcy, którzy chcą się wzbogacić na chrześcijanach. Dla nich atakowanie czy zabijanie chrześcijan jest czymś dobrym ze względów religijnych, ponieważ są to niewierni. I również zawłaszczenie ich własności jest czymś dobrym, bo nie są oni muzułmanami. Trzeba jednak powiedzieć, że nie wszyscy muzułmanie popierają te ruchy. Ludzie prości, choć myślą, że chrześcijanin to ktoś gorszy niż muzułmanin, bo islam jest religią boską i pełną, to jednak sympatyzują z chrześcijanami. I w końcu są względy polityczne. Usiłuje się włączyć chrześcijan w grę polityczną, aby opowiedzieli się za jednymi i przeciw drugim.
Czy aby nie jest tak, księże arcybiskupie, że sytuacja chrześcijan w czasach panowania reżimu Saddama Husajna nie była przynajmniej nieco lepsza od obecnej?
Było bezpieczeństwo, ale nic poza tym. Nie było wolności, ani wolności słowa, ani wolności edukacji. Nie można było podróżować. Ludzie byli niewolnikami reżimu. Wszystko było pod kontrolą, tak jak w Polsce w czasach komunizmu. A zatem nie było wolności. Chrześcijanie byli bezpieczni. Mogli też sprawować kult w kościołach. Teraz mamy pełną wolność. Możemy publikować, co chcemy. Książki religijne, czasopisma. Mamy nawet dwie telewizje chrześcijańskie. Mamy też własne radio. Możemy podróżować, możemy krytykować. Chrześcijanie stworzyli nawet partie polityczne. Jest 5 deputowanych chrześcijańskich. Ale jak żyć, kiedy brak bezpieczeństwa?
Wiele krajów europejskich jest gotowych na przyjęcie chrześcijańskich uchodźców z Iraku. Myśli ksiądz arcybiskup, że chrześcijanie powinni pozostać w Iraku, czy raczej emigrować?
No, veramente noi non vogliamo lasciare l'Iraq.
Nie, my nie chcemy opuszczać Iraku. Tu jesteśmy i mamy co dać temu krajowi. I również jako chrześcijanie mamy swoją misję. Muzułmanie oczekują od nas świadectwa. Podam jeden przykład. Zaproszono mnie do telewizji. Mówiłem tam o przebaczeniu, o tym, że trzeba przebaczać, że przebaczenie jest silniejsze od zemsty i odwetu. Po tym programie dzwoniło do mnie wielu muzułmanów, którzy dziękowali mi, bo usłyszeli ode mnie coś nowego. To jest tylko jeden przykład. Nie chcemy uciekać. Niektóre kraje zachęcają do migracji, ale jeśli chcą naprawdę pomóc chrześcijanom, niech pomogą rządowi respektować prawa człowieka. Niech pomogą chrześcijanom zagospodarować się na północy, gdzie jest więcej bezpieczeństwa. Będzie to mniej kosztowało niż migracja chrześcijan, którym skądinąd nie jest łatwo zintegrować się ze społeczeństwami zachodnimi, bo inne są języki, mentalność, zwyczaje, wartości. U nas w Iraku, jak zresztą na całym Bliskim Wschodzie, wartości rodzinne są bardzo silne. Żyjemy kolektywnie. Na Zachodzie natomiast dominuje indywidualizm. Dlatego chcemy zostać w naszym kraju. Chcemy zachować naszą historię, misję. To prawda, że nie możemy tu głosić Ewangelii. Istnieje jednak wiele form świadectwa. Mamy wpływ na innych.
Ale eksodus chrześcijan z Iraku trwa. Co zatem należy zrobić, aby ten eksodus powstrzymać?
Certo, quando qualcuno è minacciato, non possiamo dirgli di non andare.
Oczywiście, kiedy ktoś czuje się zagrożony, nie możemy mu zakazać wyjazdu. Przeciwnie, musimy pomagać uchodźcom, zwłaszcza w krajach sąsiednich. Być może pewnego dnia, kiedy będzie silny rząd, bezpieczeństwo, będą mogli wrócić do swych domów, do swojej pracy. Trzeba też wspierać tych chrześcijan, którzy przechodzą przez ciężką próbę duchową. Na przykład, kiedy dochodzi do ataku, trzeba wyjść na ulicę, zorganizować marsz, manifestację i to tak silną, aby zwrócić uwagę tych terrorystów, przypomnieć im, że chrześcijanie nie są osamotnieni i że się o nich nie zapomina. Ale niezbędna jest też pomoc charytatywna. Jak mówi święty Paweł, wszyscy stanowimy jedno ciało, ciało Chrystusa. Kiedy cierpi jeden z członków, odczuwa to całe ciało. Potrzeba, by wszyscy chrześcijanie się zjednoczyli w pomocy dla tych braci, którzy doświadczają trudności.
Z przebywającym w Polsce arcybiskupem Luisem Sacco, chaldejskim metropolitą Kirkuku w Iraku, rozmawiał Rafał Łączny. A teraz czas już na cotygodniowe rozważanie księdza Tadeusza Wojdy.
Okruchy Ewangelii.
Kto wytrwa, ten będzie zbawiony.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, kiedy się to dziać zacznie? Ostatnie niedziele roku liturgicznego koncentrują swoje rozważania wokół tematu skądinąd trudnego, tajemniczego, a jednocześnie jakże realnego, którym jest koniec naszego życia i koniec całego świata. Do medytacji nad tą rzeczywistością, ku której wszyscy zmierzamy, zachęcają nas słowa Jezusa wypowiedziane na widok bodaj najpiękniejszej z budowli, jaka istniała w Jerozolimie w tamtych czasach, świątyni jerozolimskiej. Była ona dumą narodu wybranego, miejscem obecności samego Boga pośród ludzi i dlatego nigdy nie dopuszczał nawet myśli, żeby kiedykolwiek mogła zostać zniszczona. Ku wielkiemu więc zdziwieniu słuchaczy, Jezus zapowiada nie tylko zburzenie świątyni, ale też i koniec świata, który poprzedzi cały szereg różnych wydarzeń: wojny, prześladowania, trzęsienia ziemi, głód i inne. W ślad za nimi pojawią się fałszywi świadkowie, którzy powołując się na Jezusa, będą głosić, że nadszedł czas, iż nieuchronnie zbliża się koniec świata. Czyż tego wszystkiego nie doświadczamy niemalże każdego dnia? Żyjemy w czasach, które wydają się być apokaliptyczną realizacją słów Jezusa. Wystarczy wspomnieć o nieustannych kataklizmach, wojnach, prześladowaniach chrześcijan. Wiek XX został nazwany wiekiem największych i najcięższych prześladowań chrześcijan, a również początek XXI wieku obfituje w tysiące męczenników w różnych zakątkach świata. Czy to oznacza, że koniec świata jest już bliski? Czy wierzyć tym, którzy nieustannie przepowiadają jego koniec i nierzadko podają nawet konkretną datę, skądinąd nie pierwszy już raz? Odpowiedź Jezusa jest zdecydowana: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. Choć Jezusowy opis zjawisk, które będą towarzyszyć końcowi świata, jest nad wyraz barwny i plastyczny, niesie w sobie jednocześnie mocną zachętę do zachowania zdrowego rozsądku wobec tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. Nie należy się lękać zła, które przemierza przez świat i dotyka każdego, bowiem Bóg, Pan nieba i ziemi, jest potężniejszy od wszystkiego i jest ponad wszystkim. Mamy zatem zawierzyć Bogu i wytrwale trwać przy Nim, przeświadczeni, że nie terroryzm, ani wojny, ani trzęsienia ziemi, ani żaden inny kataklizm spowoduje koniec świata. Koniec świata jest w ręku Stwórcy. On jest Panem historii i tylko On zdecyduje, kiedy ma nastąpić. Co powinien zatem robić chrześcijanin? Zadaniem człowieka wierzącego nie jest pełne lęku towarzyszenie owym wydarzeniom, ale nieustanne poszukiwanie znaków obecności Bożej, które niosą w sobie ładunek nadziei. Tej nadziei potrzeba chyba najbardziej. Chrześcijanin powinien trwać przy Jezusie, wierzyć, że Jego słowa są prawdą i że Jego obietnice się spełnią. Włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Wytrwanie przy Jezusie oznacza kontynuację codziennych obowiązków pomimo najprzeróżniejszych wątpliwości i przeszkód oraz zatroskanie o wzrost w doskonałości cnót wiary, nadziei, miłości, roztropności, sprawiedliwości i innych. Pełni ufności zatem nie przestajmy wznosić naszą modlitwę. O Boże, który jesteś początkiem i końcem wszystkich rzeczy, który gromadzisz wszystkich w żywej świątyni swojego Syna, spraw, abyśmy w radosnych i smutnych wydarzeniach tego świata mogli zawsze zachować żywą nadzieję, pewni, że dzięki naszej cierpliwości posiądziemy życie wieczne.
Tu Radio Watykańskie. Refleksja księdza Tadeusza Wojdy kończy nasz program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.